A gościem porankowym jest dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
O poranku. I tutaj nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, to...
Dlaczego? Dobry temat.
Nie. Już dzisiaj poruszyliśmy temat, idźmy dalej. Ale za to możemy poruszyć temat, który już był, czyli Unia Europejska, negocjacje nad budżetem w Unii Europejskiej, nad wieloletnimi ramami finansowymi, a także na osobnym budżecie strefy euro. Jak to się skończy dla polskiej gospodarki? Taki pomysł.
Znaczy, myślę, że coraz gorzej. Ewidentnie, jeśli Unia Europejska uważa, że proces konwergencji jest w Polsce zakończony, w sytuacji, kiedy mamy trzykrotnie niższe wynagrodzenia, zajmujemy trzecie miejsce od końca pod względem wynagrodzeń, jeszcze je hamujemy poprzez sprowadzanie imigrantów, i jednocześnie obcina nam się najbardziej ten budżet spójności, a więc ten, który miał za zadanie dogonienie, powiedzmy, krajów Europy Zachodniej, a jednocześnie okazuje się, że zarówno ten budżet właśnie dotyczący procesu konwergencji, a więc tej spójności, on wzrasta we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, a więc wydaje się, że Unia chce się oddalać od Polski pod względem wynagrodzeń. Najbardziej dziwne to jest to, że my jesteśmy bardzo pasywni.
Pytanie, czy te środki europejskie są naprawdę tak bardzo Polsce istotne? Czy to nie jest tak naprawdę, nie są środki, które na dłuższą metę bardziej szkodzą naszym rozwojowi niż mu pomagają?
Może i racja. Możliwe, że lepsza byłaby ta droga chińska, więc ta ochrona rynku wewnętrznego i samodzielnego dojścia w tym procesie konwergencji. Powiem w ten sposób, Wall Street Journal bardzo tak ładnie, w takim bardzo krótkim, parominutowym filmie ukazuje, na czym ta droga polega, bo to jest cała litania skarg do Chin. Więc pozwalanie wejście na swój rynek, zdobywanie jego udziału tylko pod warunkiem, że się po prostu wprowadza joint venture, dostarcza się wiedzy i technologii, a z drugiej strony później te joint venture wymusza się, a więc te wspólne firmy już tych globalnych kolosów i te chińskie wymusza się na nich, żeby dokonywały olbrzymich nakładów na badania i rozwój, a więc w efekcie nawet wyprzedzały te firmy macierzyste. Ale Polska tej opcji nie wybrała. Podzieliła się tym rynkiem zbytu. Teraz trudno sobie wyobrazić, że z dnia na dzień, powiedzmy, znowu się zamkniemy, nie mając organizacji gospodarczej. Ale to miała być taka zasada wymienna. My dostarczamy tego rynku zbytu dla tych koncernów Europy Zachodniej, a z drugiej strony ta Europa Zachodnia dostarcza nam środków po to, żeby zbudować tą infrastrukturę rynków, infrastrukturę tych środków trwałych, po to, żeby nam się żyło na porównywalnym poziomie. Tylko zauważmy, ten proces nie został zakończony. Polsce brakuje około 5 bilionów złotych nakładów na środki trwałe, a Unia Europejska ogłosiła, że właściwie to jest koniec i należy teraz wspierać kraje Europy Południowej.
Jeszcze jednym z elementów tego transferu był transfer ludności. 2 miliony osób musieliśmy oddać Europie Zachodniej w ramach jednolitego rynku i w ramach integracji i konwergencji do gospodarek zachodnich. Osób, które pewnie na polski rynek pracy już nie wrócą.
Tak. I co jest ciekawe, my żeśmy cały czas przy okazji Brexitu, my żeśmy płakali nad tym, żeby czasem ci Polacy nie wrócili, żeby mieli prawa pozostać w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy wiadomo, że te 2-3 miliony osób to jest nakład, który ponieśliśmy, można to w jakiś sposób wyliczyć, w cenach, powiedzmy, tych, które są już obecnie i przyszłych, około 1 biliona złotych. Tylko nikt nam tego nakładu nie zrekompensował. Gorzej, że my w sytuacji obecnej, zamiast starać się właśnie przyciągnąć te osoby z powrotem, bo to są jednak, to jest jakaś wiedza tych osób, jak i też podobna kultura, mniejsze koszty akomodacji, no na ich miejsce ściągamy imigrantów z innych krajów. No jeszcze na dodatek tak buńczucznie głosimy, że będziemy rozwijać gospodarkę 4.0. Najpierw imigrantów to należy nauczyć języka polskiego i trudno od nich wymagać w tym pierwszym pokoleniu, żeby oni rozwijali badania i rozwój. Ale jeśli chodzi o badania i rozwój, to też trudno rozwijać, a zresztą to jest bardzo ciekawe, po tym tej nowej perspektywie finansowej to ma być znaczące kwoty właśnie wzrosnąć w tych dziedzinach, tylko że my nie mamy właśnie tych koncernów zagranicznych, ponieważ te koncerny zagraniczne poprzenosiły, zdobywając polskie te oddziały, poprzenosiły badania i rozwój do swoich krajów macierzystych. Właściwie nie mamy organizacji gospodarczych, których byśmy mogli, powiedzmy, te badania i rozwój prowadzić. A nawet jak mamy takie Polska Grupa Zbrojeniowa, czy tam jakieś inne, to nagle się okazuje, że Unia Europejska też zaczyna o to dbać i mówi o jakichś wspólnych przetargach i tak dalej, a więc tak naprawdę przenoszeniu tych nakładów znowu do innych krajów. Więc można powiedzieć, że mamy taką wybraliśmy bardzo mało inteligentną tą drogę wzrostu, jeśli to można nazwać w ogóle wzrostem.
No, wzrost PKB nominalny odnotowujemy co roku, w tym roku 2018 po raz kolejny ma być ponad 4%.
Kiedy... No tak, tylko że jeśli jest kilkakrotność różnicy, to znaczy, że my prędzej się wyludnimy niż dogonimy, a za chwilę to właśnie zauważymy, że z powodów demograficznych tego wzrostu gospodarczego nie będzie.
Te osoby, które z Polski wyjeżdżały w latach 80. i teraz dość szybko włączyły się także w badania i rozwój, więc być może my też powinniśmy prowadzić swoisty drenaż mózgu naszych wschodnich sąsiadów i pozyskiwać te osoby, które mogą być wartością dodaną dla naszej gospodarki, dla naszego społeczeństwa.
No tak,
tak, ale... jak my byśmy dodani do gospodarki czy nauki amerykańskiej, brytyjskiej, czy innych państw zachodnich.
Nie jestem przekonany, że tu byliśmy tą sferą, która powiedzmy proporcjonalnie w ogóle dodawała, bo wydaje się, pamiętajmy, jest duża różnica między powiedzmy tymi krajami, które doganiają, a tymi, które są na najwyższym pułapie tym rozwoju, a więc te, które są na najwyższym pułapie rozwoju, to w sytuacji problemów demograficznych mogą go redukować w ten sposób, nie chcąc przenosić swoich po prostu jednak tych miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej do innych krajów, wolą czasami sprowadzać imigrantów w to miejsce, żeby oni i jednak to zastąpili, więc dlatego też jest proces niewątpliwie uczenia się polskich emigrantów na tamtym przykładzie. Tylko na przykład takie Stany Zjednoczone, które prowadzą od lat drenaż mózgów, tak można to nazwać. On jest bardzo specyficzny. Polega na tym, że w związku z tym, że oni są tym krajem frontowym o najwyższej wydajności pracy, no to one mają bardzo cenione na świecie uniwersytety, które ściągają najlepszych, powiedzmy, absolwentów. I proszę zobaczyć, no, tam połowę doktorantów to jest jednak z krajów reszty świata. No i co jest charakterystyczne, ci doktoranci później w tych krajach, w tym kraju zostają. Tylko my nie prowadzimy tego typu polityki. Nawet powiem szczerze, ja nie wiem, no, polskie uniwersytety to chyba wszystkie są poza pierwszą setką w ogóle tych we wszelkiego typu rankingach.
Polski Uniwersytet Warszawski jest w czwartej setce uniwersytetów światowych. ale z drugiej strony mamy mieć nową politykę migracyjną rządu. Rząd będzie starał się ściągać do Polski imigrantów i to już nie tylko z Ukrainy, Białorusi czy innych republik postsowieckich, ale także z takich krajów jak Wietnam, Filipiny czy inne daleko wschodnie kraje. To jest tak, że już być może stajemy się krajem na tyle bogatym, że będziemy musieli ściągać imigrantów. Siłą niemalże, albo zachętą w tym przypadku, jeśli chodzi o zachętę, o ułatwienie w zdobyciu stałego pobytu i pozwolenia na pracę na okres 3 lat.
No tak, no ale mając godzinowe stawki na poziomie tam 3. miejsca od końca. Pamiętajmy, że tylko jeśli chodzi już obecnie, to nas wyprzedzamy tylko Bułgarię i Rumunię. No to rzeczywiście jesteśmy w stanie tylko sprowadzać już z tych krajów najbiedniejszych, bo okazuje się, że już te 500 milionów obywateli Unii Europejskiej, to nie jesteśmy w stanie już do pracy w Polsce ściągnąć. Tylko że ta polityka ma to do siebie, że jest zaprzeczeniem diagnozy planu Morawieckiego, który ukazywał, że wpadliśmy w pułapkę średniego dochodu, a więc, że tak naprawdę już, że jesteśmy tym krajem, który daje wartość dodaną, znaczącą dla tych koncernów, powiedzmy, Europy Zachodniej, a zwłaszcza Niemiec, tylko postaci po prostu niskiego wynagrodzenia i my na siłę, powiedzmy, w sytuacji, kiedy moglibyśmy się z tej pułapki wyrwać poprzez wyższy wzrost płac, w jakiś sposób zastopowanie tej emigracji stałej Polaków, to, a może i ściągnięcie tych Polaków z Europy Zachodniej, którzy znają tę pracę o wyższej wartości dodanej do Polski, sprowadzamy z, powiedzmy, tych krajów najbiedniejszych. W tym momencie pan się tam po prostu nie chciał na ten temat dyskutować. Nie dziwmy się, że będziemy ponosili zwycięstwa tylko epizodycznie i to z najsłabszymi krajami świata, bo my po prostu w tym rankingu znacząco spadamy. Nie dość, że się starzejemy, to jeszcze na dodatek jesteśmy coraz biedniejsi. Tylko jaka jest perspektywa takiego kraju?
Trudno się zgodzić. Jesteśmy coraz biedniejsi, jak się patrzy przynajmniej na te wskaźniki, które nam się pokazuje, to wobec krajów Europy Zachodniej jednak jesteśmy coraz bogatsi. Pamiętam, kiedy moi rodzice zarabiali równowartość w PRL-u kilku dolarów. Teraz nasze pensje, licząc w dolarach, to już są setki, czasami tysiące.
No tak, powiedzmy tu licząc w dolarach, ale licząc w juanach, no to po prostu odstajemy. No, w chwili, kiedy powiedzmy sobie najbardziej liczne państwo pod względem ludności, państwo świata, no ono przeszło ten proces konwergencji, właśnie nie sprowadzając Hindusów, nikogo więcej i tak dalej. I od kryzysu wzrosły wynagrodzenia właśnie w dolarach 2,5-krotnie. No to okazuje się, że my pamiętajmy, że już przestajemy być w ogóle dla nas odnośnikiem, może za chwilę przestaną być Europa Zachodnia, ale i tutaj nasze wynagrodzenia są 3-krotnie niższe. Jakie to wzrosty musiałyby być, żeby takowe były? A pamiętajmy też, że ja też pamiętam taki epizod w swoim życiu, kiedy to w Polskiej Akademii Nauk zarabiałem miesięcznie $7, a z drugiej strony jak pojechałem i pracowałem legalnie nie w Akademii Nauk, tylko w leśnictwie w Norwegii, to netto miałem $100 dziennie. No ale to też były całkiem inne przeliczniki, no oczywiście było związane z olbrzymim głodem dolarowym, a to nie wiązało się też z siłą nabywczą.
I właśnie, inna była siła nabywcza. Pytanie jeszcze o to, że w tej chwili już się płace rosną między 5 a 6% w dynamice rocznej. Pojawiają się głosy przedsiębiorców, że być może za szybko, że dla nich za szybko, że presja płacowa powoli ogranicza możliwości działania polskich przedsiębiorców.
Powiedzmy sobie, no jest pytanie takie podstawowe. Czy my chcemy mieć bieda przedsiębiorców, takich, co będą płacili może $0.5, $1 za godzinę? Myślę, że to już nikogo na świecie nie ma który by już, jeśli chodzi o te kwestie dolarowe, to tak naprawdę przy tych kosztach utrzymania chciał pracować. My powinniśmy mieć tych przedsiębiorców takich normalnych, takich jak w Europie Zachodniej, którzy płacą jednak zdecydowanie więcej. No i w tym wypadku porównywalnie, ale powiedzmy w euro. Powinniśmy pomagać im zdobyć konieczne nakłady inwestycyjne. Właśnie te wyższe wynagrodzenia wymusiłyby na nich jednak wyższe wynagrodzenia. A możliwe też, może dokończę, możliwe też, że powinniśmy wyjść, powiedzmy, z tej części tej produkcji, która jest o najniższej wartości dodanej, i zacząć zastanawiać się nad tym i wzmusić wszystkich, żeby myśleli właśnie, żeby te badania i rozwój, jak i też te pomysły, było zapotrzebowanie nam pomysły na pracę o wyższej wartości dodanej w Polsce. Inaczej to jest taka droga donikąd. Zauważmy nawet ci murzyni, którzy teoretycznie byli za darmo, tak, w Stanach Zjednoczonych, to jednak zostali w pewnym momencie uwłaszczeni, bo to też do niczego dobrego nie prowadziło.
Pytanie, jak państwo może zmusić czy nakłonić przedsiębiorców?
Ale nie chodzi o to, żeby zmuszać. To rynek jeśli się nie skończy z polityką schładzania wynagrodzeń w postaci pompowania po prostu tanich pracowników, to rynek wymusi wzrost wynagrodzeń, tak jak wymusił na całym świecie wzrost wynagrodzeń, a wzrost wynagrodzeń będzie wymuszał pracodawców, wszystkich pracodawców, również tych państwowych, do tego, żeby wprowadzali właśnie innowacje, a nie żeby mówić o innowacji albo tak naprawdę wyrywkowo ją wspierać.
Sejm przyjął zakres działania Komisji Śledczej do spraw wyłudzenia podatku VAT. Cały czas nie znamy składu osobowego tej komisji. Cały czas trwają rozmowy i dyskusje, kto w niej zasiądzie. Być może już w środę poznamy ten skład, a być może dopiero na początku lipca. Zdaniem pana doktora, jak powinna zacząć pracę taka komisja? Gdzie powinna uderzyć? W które miejsce powinna się przyjrzeć?
Znaczy, wydaje się, że po to, żeby to była wartość dodana, a nie tylko, powiedzmy, jakieś tam rozliczanie poszczególnych jakichś tam transakcji i sytuacji, to jest konieczność skoncentrowania się na tym, dlaczego istnieje taki model rozwoju, który tak naprawdę motywuje ludzi, jak i też motywuje, powiedzmy, urzędników do tego, żeby podejmowali działania, które są sprzeczne z interesem publicznym. I po to, żeby była tak naprawdę ta komisja owocna, no to tak naprawdę powinna się przyjrzeć mechanizmowi, a także starać się znać odpowiedź. Co należy zrobić, żeby osoby publiczne ustanawiające regulacje, jak i też te, które później starają się wprowadzić je w życie, były tymi osobami, które byłyby uczciwymi, kompetentnymi i nakierowanymi właśnie na to dobro wspólne. Inaczej to może być to tylko i wyłącznie, powiedzmy, forma jakichś rozliczeń.
Myśli pan, minister, że jest szansa, żeby w tak krótkim czasie, bo komisja nie ma ciągłości komisji, komisja musi skończyć swoje prace wraz z upływem kadencji, czyli mamy mniej więcej półtorej roku pracy tej komisji, a jeszcze nawet trzeba start, przywieźć dokumenty, odtajnić część dokumentów, to wszystko będzie trwało. Czy jest w ogóle szansa, żeby ta komisja cokolwiek pokazała, jakikolwiek mechanizm nakreśliła w ramach swoich prac, w ramach przesłuchiwania świadków?
No myślę, że tak. Myślę, że to nie jest kwestia jakiegoś ograniczenia czasowego. Jest pytanie tylko, czy powiedzmy to będzie uzależnione od osób, ich kręgosłupa moralnego, ich chęci dojścia do jednak tych konkluzji, które są kluczowe, a więc te, które powtórzyłem. To dlaczego ten mechanizm funkcjonuje i dlaczego on funkcjonuje nadal? Ten mechanizm taki klientowski, a więc tego typu, że jednak po pierwsze, z jednej strony to jakieś grupy biznesu, no tutaj to może nawet i przestępcze, mają możliwość dojścia do jednak i wpływania na regulacje. Później w jakiś tam sposób wpływania na urzędy, które nadzorują dany proces. I to powiem tak, to jest w każdej dziedzinie, a później wyciągania z tego jakichś profitów. Ale powiem tak, ma pan rację, jeśli chodzi o tam czas. No, ale to też jest brak po prostu nacisku opinii publicznej. Pozaczęła się na początku 2006 roku Komisja Bankowa. Później było skrócenie kadencji i już nigdy się nie otworzyła. To też jest charakterystyczne. A ten mechanizm przecież wydawałoby się najlepiej można było zobrazować na przykładzie banków, które uważa się, że się sprzedało za tanio, a teraz można uznać, że się odkupuje za drogo. A później z drugiej strony jakiego typu mechanizmy powinny być, żeby nadzór nad takimi kluczowymi instytucjami dalej funkcjonował. I to by powinno być głównym zadaniem.
Powiedział pan minister, że pan doktor, że mechanizm wyłudzania podatku VAT jest cały czas funkcjonuje. To jest tak, że nic się realnie nie zmieni. Na pewno zmieniło się wpływy do budżetu, ale czy ty cały czas karuzele się kręcą?
Nie, no tego to nie powiedziałem. Właśnie wydaje się, że tutaj jest taki pozytywny przykład. Można by było właśnie zdiagnozować, jak to się stało, że to mogło się stać, ponieważ jednak realnie można powiedzieć, że gdzieś ograniczono tą skalę jednak o 20 miliardów złotych rocznie. To jest znacząca kwota. W zeszłym roku wzrosły wpływy jednak po długich latach, kiedy tak naprawdę spadały, wzrosło o 30 miliardów. Jeśli wziąć pod uwagę te główne nadużycia polegające na fałszywych fakturach, no to też...
To już się skończyło.
Nie tyle się skończyło, bo znacząco zostało ograniczone, bo tak jak raportniku podaje, w 2016 roku to była skala tam ponad 100 miliardów. Teraz jest... W 2017 było 56 miliardów, a ilość przypadków no to ponad 400 tysięcy do 250 tysięcy, więc ona się ograniczyła. I co jest charakterystyczne, jeśli chodzi zresztą o te karuzele te międzynarodowe, to nawet Unia Europejska po tylu latach mówienia i tak dalej stwierdziła ostatnio, że coś trzeba z tym fantem zrobić.
Szczególnie, że luka VAT-owska to nie jest tylko polski przypadek.
50 miliardów euro rocznie.
To jest...
A więc wydawałoby się, że coś, co jest znaczące i... A jak znaczące, to powinniśmy przywiązywać znaczącą rolę do tego i bardzo szybko to zlikwidować.
Szczególnie, kiedy patrzymy na negocjacje budżetu unijnego, gdzie bijemy się o kilkanaście miliardów euro, a tutaj co roku ucieka. I to w perspektywie przecież siedmioletnie, tutaj co roku ucieka 50 miliardów euro w ramach luki VAT-owskiej, którą można byłoby uszczelnić i już nie trzeba byłoby się o te środki bić.
Ale nie. Nadal by należało się bić, ponieważ pamiętajmy, ten procent transferów w ramach Unii w żaden sposób nie rekompensuje tak naprawdę kwestii dotyczące udzielenia dostępu do rynku zbytu i zahamowania przez to możliwości wzrostowych gospodarki polskiej, bo to jest 1% PKB. Wiadomo, żeby obszar był na przykład optymalny w aspekcie finansowym, jeśli chodzi o wspólną walutę i tak dalej, to wiadomo, że te transfery powinny być w przypadku Niemiec o 150 miliardów euro większe corocznie. I to jest, nie jest jakaś maksymalna kwota. Tu mamy ewidentnie głównych beneficjentów i głównych przegranych. Najgorsze to jest to, że my się ustawiamy na tej pozycji przegranych.
To na koniec pytanie fundamentalne, czy jeżeli dalej reforma Unii Europejskiej będzie iść w kierunku coraz ściślejszych mechanizmów, także mechanizmów przymusowej relokacji uchodźców i imigrantów ekonomicznych, to czy w pewnym momencie Polska nie powinna powiedzieć pas? To nie jest taka wspólnota, do której myśmy wchodzili w roku 2004. Taka forma współpracy nas nie interesuje.
No, wydaje się, że to jest dobry przykład na taką realną komisję po prostu parlamentarną, która by sprawdziła. Dlaczego my cały czas mówimy ten pas w sprawie relokacji niewielkiej ilości jednak tych imigrantów, a z drugiej strony otwieramy szerokość na imigrację z całego świata. Czy to nie jest taka forma zasłony dymnej, którą najdziwniejsze, że to jest prowadzona przez polski establishment, niezależnie od barw klubowych. I właśnie dlaczego coś, co tak naprawdę powoduje potężne komplikacje, nie tylko jeśli chodzi o wynagrodzenia i możliwość dogonienia nas do tych wynagrodzeń w Europie Zachodniej, ale też koszty kulturowe na przyszłość, jest tak realizowana z taką z pełną konsekwencją.
Powiedział dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
8:36. Teraz Pink Floyd.